To dla mnie było ogromne wyróżnienie, zwłaszcza, że doceniło mnie moje rodzinne miasto, z którym ja się bardzo utożsamiam i bardzo identyfikuję.
Natalia Fiodorczuk, autorka książki Jak pokochać centra handlowe.
Uważam, że to miejsce i Podlasie, i Białystok, w którym się wychowałam, cały czas ma na mnie ogromny wpływ.
Pani opowieść to jest taki opis macierzyństwa, które nie ma nic wspólnego z tym z pierwszych stron gazet kolorowych czasopism.
Jest kilka takich tematów, które zawsze wywołują dyskusje i wielu ludzi czuje się ekspertami. I macierzyństwo i tak w jaki sposób się traktuje dzieci, matki tych dzieci, rodziców współcześnie. No to jest jeden z takich tematów. I wystarczy spojrzeć na ilość komentarzy przy artykułach na temat tego, że ktoś zmienił pieluchę w restauracji, czy tego, czy należy karmić piersią w miejscu publicznym, czy nie. Pewien sposób traktowania macierzyństwa może być bardziej korzystny dla rozwoju kobiet jako kobiet, a inny mniej, bardziej właśnie spychający gdzieś tam na przykład na długie lata margines.
Czuje się pani głosem kobiet, które milczały do tej pory?
Forma pierwszoosobowa miała przybliżyć czytelnikowi ten stan, w którym znajduje się moja bohaterka. Wyostrzonego patrzenia na rzeczywistość charakterystyczne dla melancholii i depresji jest taką soczewką, w której można te zjawiska, z którymi staka się bohaterka zobaczyć. No akurat jest to macierzyństwo. No przede wszystkim dla mnie ta bohaterka to jest człowiek w kryzysie, a nie tylko matka. XX wiek był wiekiem praw człowieka, praw dziecka i zaczynam dostrzegać w dzieciach osoby, to może czas dostrzec też w matkach osoby. I miałam taką sytuację, jak dostałam paszport, to dostałam bardzo, bardzo dużo wiadomości. Jedna czytelniczka napisała do mnie, siedziałam z koleżankami, matkami przed telewizorem i piłyśmy szampana i czułam się, jakbyśmy to my wszystkie dostały ten paszport. Bo to jest duża odpowiedzialność.
Kiedy się pisze, robi się to raczej dla siebie i z potrzeby własnej, czy myśli się też o tych, którzy sięgną po to pisanie?
Ja myślę.
Piotr Janicki, autor tomiku 13 sztuk.
Może nie wizualizuję sobie odbiorcy, natomiast próbuję przyjąć perspektywę czytającego.
Pana teksty koncentrują się na drobiazgach codzienności. Inspiruje pana rzeczywistość, która pana otacza?
Jasne. Teraz myślę, jak to się rozkłada procentowo, a jeśli chodzi o ogół i szczegół w tym, co robię. Zwykle staram się myśleć w dwóch perspektywach, takiej globalnej i lokalnej. I siły, które rodzą się między szczegółem a ogółem, są według mnie interesujące.
Czasami to sfokusowanie na konkretnych przedmiotach bywa zaskakujące, na miśkach, żelkach.
Te miśki to dowcip, o którym rozmawialiśmy z moim kumplem.
Dowcip, że taki żelek również może być bohaterem poetyckim?
Tak. Nie postrzegam człowieka jako szczególnie wybitnej formy bytu i ten żelek posłużył mi, żeby to pokazać.
Ale bez tego człowieka, tych drobiazgów dookoła niego, przez które patrzy pan na świat, też by nie było.
Jasne, traf chciał, że jestem człowiekiem i to rodzi szereg ograniczeń. I to się musi potem znaleźć w wierszach, które ja piszę. Gdybym był psem albo liściem, wyglądałoby to pewnie zupełnie inaczej i pewnie ciekawiej.
Zadaje pan sobie takie pytanie, po co pan pisze?
Przychodzą mi do głowy same patetyczne myśli. Może więc udam się po pomoc do Tomasza Szalamuna i niedokładnie przekażę jego myśl. Jeśli istnieje zbawienie, to tylko dzięki poezji. Tak mi się wydaje, powiedział. Nie chcę powtarzać słowo w słowo tej myśli. Natomiast czuję się naprawdę bezpieczny i naprawdę wolny w tej drobnej chwili tuż po skończeniu wiersza. I dlatego piszę. Nie wydaje mi się, żebym mógł oswoić rzeczywistość, ani od niej uciec. Popróbować niezdarnie, ale popróbować nieśmiertelności.
Cudownie! To dla mnie bardzo zaszczycająca nominacja.
Aneta Prymaka-Oniszk, autorka reportażu Bieżeństwo 1915.
Znajduje się w gronie autorów już uznanych, nagradzanych, no więc świetnie.
Bieżeństwo to książka, która wyrasta z pani rodzinnej historii.
Tak, początek to jest historia mojej babci, którą ja znałam, ale no, znałam ją oczami dziecka, bo to jest taka baśń, którą gdzieś w sobie nosiłam. Babcia umarła, jak ja miałam 7 lat i gdzieś pozostała po niej historia, której kompletnie nie rozumiałam, ale gdzieś czułam, że to jest coś ważnego i że ta historia co jakiś czas do mnie wracała. No aż w końcu się postanowiłam nią zająć i właściwie proces pisania książki to był proces z jednej strony odkrywania tej historii sprzed 100 lat, A z drugiej strony jakby dosyć szybko uderzyła mnie pewna rzecz, to znaczy, że jechałam rozmawiać z ludźmi, z tymi starymi ludźmi, którzy pamiętają opowieści i przy okazji zwykle spotykałam się z ich dziećmi albo wnukami i ta reakcja dzieci i wnuków była zwykle taka sama, to znaczy patrzyli na mnie, oczy im się często szkliły i mówiły, jak dobrze, że się ktoś tym zajął. Prosimy cię, nie zostawiaj tej historii, tak, napisz to, bo to musi zostać w końcu opowiedziane. I oni też często mi pomagali. To była taka praca, gdzie na hasło bieżeństwo otwierało się wiele drzwi i wiele takiej życzliwości doświadczyłam. I gdzieś czułam, że ta przeszłość, ona żyje. To znaczy, że rzadko się chyba zdarza, że po 100 latach ludzie chcą pamiętać o tym wydarzeniu.
Bieżeństwo wywracało czyjeś życie o 360 stopni.
Zdecydowanie. Wywróciło życie całej społeczności, tych ludzi, którzy znaleźli się na drugim końcu świata i właśnie niezależnie od ich przynależności wyznaniowej czy etnicznej, to byli prości chłopi, którzy nie ruszali się poza granice swojej wioski, a tu nagle zostawiają wszystko, co znają i co kochają. Po drodze to tracą z jednej strony, a z drugiej strony otwiera się świat, który jest dla nich tajemnicą. Interesowały mnie ludzkie przeżycia i historie i one o dziwo się całkiem nieźle zachowały. To był początek, ale oczywiście, żeby napisać tę książkę, ja musiałam sięgnąć do źródeł, więc jeździłam do archiwów rosyjskich, do bibliotek. Też gazety oczywiście z tego okresu, żeby wiedzieć, jak o tym pisano, co wtedy było ważne.
O bieżeńcach można powiedzieć, że to byli uchodźcy sprzed 100 lat i współcześnie czytający tę książkę widzą w niej taką szeroką metaforę do współczesnego świata, do tego, jak my myślimy o uchodźcach, czy patrzymy na nich.
Te odniesienia nasuwają się same. Dla mnie to było bardzo zaskakujące, bo społeczeństwo rosyjskie bało się tych jadących bieżeńców, tak jak my boimy się dzisiaj uchodźców. Bali się tego, że oni niosą choroby, że nie chcą pracować i będą na ich utrzymaniu, że są roszczeniowi. To jest ciekawy przypadek, że możemy pokazać mechanizmy uchodźcze bez emocji, które towarzyszą współczesnym uchodźstwom.
Skończyłem informatykę, jestem programistą na co dzień, ale zanim zacząłem pisać programy, to już pisałem jakieś opowiadania.
Szymon Teżewski, autor Eteromanki.
Studiowałem w Warszawie, jednak mi się tam tak nie spodobało do końca i wróciłem po 2 latach.
I powstała książka.
No, ona zaczynała powstawać, jak się przeprowadzałem jakoś. Nie wiem, czy to przeprowadzka wpłynęła na nią, czy może przez książkę się przeprowadziłem, ale coś w tym stylu. Dostajemy historię, która jest niby osadzona w tym przedwojennym Augustowie. No i tam się dzieją różne dziwne rzeczy.
Eteromanka.
Zamierzenia ten tytuł jest taki, żeby się ludziom mylił. Już słyszałem, że to jest horror, już słyszałem, że to jest kryminał, już słyszałem, że to jest powieść grozy, fantastyczna, różne rzeczy. Więc pewnie tam są te wszystkie elementy, ale dla mnie to jest opowieść, która pokazuje, że nie ma czarnych i białych spraw. Wszystko jest w odcieniach szarości.
Książka została już dostrzeżona w konkursie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury.
Dzięki temu konkursowi została wydana.
A jak się czujesz w gronie nominowanych do Nagrody Literackiej Kazaneckiego?
A to taka niespodzianka wielka dla mnie była. W ogóle, że jest taka nagroda.